Jak to mówią użytkownicy medycznej marihuany, mowa trawa. Dobrze. Myślę, że lounge się właśnie zakończył. Stworzyliśmy fajną posmarówkę.
Tak, start właśnie się zakończył, czyli lounge. I teraz przystępujemy do...
Przystępujemy do rozgrzewki czegoś, co ma stać się treścią następujących półtorej dni.
A nawet może i więcej.
A nawet może więcej.
Dzisiaj zastanowimy się nad znaczeniem słowa zmiana. Zmiana. Czyli coś, co powoduje, że następuje coś, co przed chwilą jeszcze było, ale w tej chwili już tego nie ma. I my to odbieramy jako zmianę.
Nawet bym powiedział, że jest interesująca ewolucja tego słowa w językach słowiańskich, bo na przykład i zmiana po rosyjsku jest tożsame ze słowem zdrada. Dokładnie to samo znaczy. Zmiana jest zmianą i zmiana w niektórych językach słowiańskich znaczy zmiana, a w języku rosyjskim i zmiana oznacza zdradę. I zmienić to znaczy zmienić, dosłownie. Ale zostało to utożsamione ze słowem zdradzić. Dosyć ciekawe skojarzenie, w jakim stopniu na przykład wielokrotnie danie sobie prawa do tego, żeby zmienić się albo zmienić coś, jest kojarzone z czymś takim jak naruszenie lojalności.
Czyli zdrada. Zdrada, słowo bardzo takie na R, dźwięczące w gardle,
zdrada jest na
stojące
R,
ością w oku
wielu tej ziemi.
Z nas. Tak. I z jednej, i z drugiej strony, bo przecież każdy z nas był zdradzony i każdy z nas zdradził, choćby swoje własne słowo. Czyli zmiana jest pewnego rodzaju zdradą czegoś, co było, na rzecz czegoś, co będzie lub już nawet się wydarzyło. I czasami człowiek zdradzając nawet nie zorientował się, że to zrobił i dopiero po czasie musi się przyznać lub nie, że to nastąpiło.
W wielu sytuacjach wydaje się, że to nie jest tylko domena przyrody ożywionej i uświadomionej, jakim jest organizm ludzki, bo może się okazać, że często czujemy się zdradzeni przez czynniki kompletnie niezależne od ludzi. Na przykład tym, że pogoda jest nie taka, jak chcieliśmy. Na przykład tym, że w ostatniej chwili zmieniły się wskaźniki jakieś tam przyrodniczo-ekonomiczne i wszystko jest inne, niż się spodziewaliśmy i czujemy się zdradzeni.
Czasami nawet zaczynamy pić kawę bez cukru i wydaje nam się, że ta kawa z cukrem została przez nas zdradzona i mamy z tego powodu ogromne wyrzuty sumienia,
a tak, to też,
że zdradziliśmy naszą dotychczasową super mieszankę do stawiania na nogi typu kawa z cukrem na rzecz kawy bez cukru.
Wcale nie jest takie śmieszne.
Ona nam smakuje może inaczej, ale jednak czujemy pewien niedosyt i posmak braku tego cukru, który już w tym momencie nam jest niepotrzebny, ale który przecież zdradziliśmy.
Mm. No i teraz uwaga, czemu tak silny element nacisku w ogóle, zbadajmy słowo natężenie słowa i zmiana, czyli zdrada w tym rozumieniu i czemu ono jest takie intensywne i czemu w ogóle akcentujemy to słowo? Dlatego, że nie wiem, może spróbujmy się przyjrzeć, tak każdy z osobna. Ja osobno oczywiście sam to prywatnie robię. Dzięki za wstawkę.
Tak mi się poślizgnął palec.
I bym powiedział...
Zdradziłem ciszę.
Zdradziłeś ciszę, tak, dokładnie. I zdradziłeś również, ja zdradziłem przez to swoją płynność, że nie przywiązujemy się do pewnych warunków, dlatego że są dla nas przyjemne czy wygodne, bo często są już niewygodne i nieprzyjemne. Ale przywiązujemy się do pewnych sytuacji i warunków, ponieważ uważamy, że one nas definiują. I na przykład dopiero teraz się zagrywa. Aha, no dobrze. I na przykład okazuje się, że kupa ludzi, w tym na przykład ja, przez bardzo kolosalną ilość swojego życia nie zmienił w swoim życiu bardzo wielu rzeczy, nie naraził się na popełnienie pewnych błędów, które wydawały się wtedy jak strasznie karygodne i niewybaczalne, i popełnił je później, ponieważ nie miał wyjścia. I powstaje, a nie zrobił tego, ponieważ uważał, że jeżeli zrobi te rzeczy, czyli pójdzie za zmianą i pójdzie w jej kierunku, narazi się na działania, które spowodują, że stanie się zawodem. Nie mówię o profesji, tylko stanie się zawodem dla tych, którzy w jego poczuciu reprezentowali w jego mózgu, w moim mózgu, osoby, które mają o mnie określone wyobrażenie.
Czyli to nawet byłby taki zawyw.
Zawyw. Zawywałbym się.
Tłum zawył.
Tłum zawył i ten tłum by zawył. Właśnie. On by czuł się zawiedziony, by zacząłby zawodzić. O, coś ty z siebie zrobił. No bo faktycznie przez kolosalną część mojego, zwłaszcza młodego życia, zastanawiałem się, kto będzie zawywał, kiedy ja zrobię to, co chcę zrobić. To, do czego mnie ciągnie i kiedy popełnię błędy, które chcę popełnić. I powiem wam, że mnie to przed niczym nie uratowało. To ciągłe włączanie hamulca ręcznego przy pełnym rozpędzie, ciągłe szukanie bezbłędnych i doskonałych rozwiązań, żeby nikogo nie rozczarować swoim rozwojem na żadnym z jego etapów.
Olek powiedział, nikogo nie rozczarować swoim rozwojem. Jak myślicie, kto jest pierwszym, którego rozczarowaliśmy swoim rozwojem? Jakie osoby jako pierwsze rozczarowaliśmy swoim własnym rozwojem?
I każdy powinien sobie to pytanie sam zadać, ponieważ każdy może mieć na to inne odpowiedzi. Wbrew pozorom to nie zawsze są rodzice. Nie chcemy uogólniać, ale zwróćcie uwagę na taki pozorny konflikt wewnętrzny. Ja od razu mówię, że jest pozorny. Gdzie z jednej strony mamy wymóg posiadania wyników, które możemy osiągnąć jedynie wtedy, kiedy mamy doświadczenie. A z drugiej strony mamy wymóg bycia osobą, która popełni tak mało błędów, jak to możliwe i spowoduje tak mało rozczarowań, jak to możliwe po drodze. Jedno wyklucza drugie. Oczekuje się od nas jednego i drugiego. Bardzo często, również jesteśmy tak gorliwi w kultywowaniu tego paradoksu, że wcale nie potrzebujemy już na zewnątrz ludzi, których Andrzej wspomniał, że mamy w głowie, żeby to sobie robić. I często mamy już wówczas kolejne 18 lat już. Budzimy się z ręką w torcie urodzinowym.
Nad ranem.
Nad ranem, tak. Z mordą wtuloną w tą panierkę tego torta, tych wiórków kokosowych i świeczką wokół, już coraz bardziej zaawansowaną cyfrę wyrażającą. I zastanawiamy się, dlaczego i dla kogo tak naprawdę ciągle próbujemy być jak najmniej rozczarowujący i najbardziej skuteczni jednocześnie.
Kiedy zmiana najbardziej boli? Bo są zmiany, które nie bolą, i są zmiany, które bolą.
Zmiana bielizny na przykład nie boli.
No.
Chociaż zależy kiedy. Bo istnieje, jeżeli
jak się ją długo nosi, to może
boleć. Jak się zbyt wytrwale się jej unika, to może być bolesna. To prawda, zgadzam się. Nie tylko dla samego nosiciela.
Jesteś nosicielem bielizny.
Jestem nosicielem bielizny. Uważaj, przepraszam, tak chciałem powiedzieć, to wreszcie przyznaję to oficjalnie. Jestem nosicielem bielizny. Chciałem się tego przyznać.
Myśmy się ostatnio zastanawiali, dlaczego bielizna nazywa się bielizna.
Chociaż czasami jest czarna na przykład.
Nie? Albo w innym kolorze. I doszliśmy do wniosku, to na którymś z naszych filmów jest powiedziane, że wszystko kiedyś było białe.
Tak jest.
Ale nastąpiła w pewnym momencie zmiana.
Tak.
I nawet bielizna może nabrać innego wymiaru, koloru i innych historii związanych z tym, jak my ją odbieramy.
To jest okoloryt zawad, a propos, tego nie będzie słychać na filmie, czyli parowóz dziejów rozjeżdżający na wóz historii.
To tak się dzieje od 5 lat. My wtedy nabieramy wody w usta, robimy tak zwaną zmianę, czyli nic nie mówimy. Po to, żeby posłuchać, oddać się
refleksji.
On tam rozjeżdża, ten nawóz historii, ten parowóz.
Tak jest. Nawóz dobrze rozjechany potrafi naprawdę niezłe historie przyporządkować do naszej historii, do nas, do życia. Zwłaszcza jak jest długi ten parowóz. Osobom przed ekranami tłumaczymy, że on właśnie przejeżdża teraz.
Ten parowóz.
Parowóz. A nawóz już za nim podąża.
Albo nawet jest na boku.
A nawet jest na boku. No właśnie, tak a propos bielizny i innych sytuacji, kiedy ktoś nas przyłapie bez niej. kiedy zmiana boli. Bo wielokrotnie czujemy się jak bez tej bielizny, kiedy jesteśmy w trakcie jakiejś zmiany i ktoś nam akurat bardzo skutecznie wykaże, że jesteśmy rozczarowaniem w tym procesie tej zmiany, którą wykonujemy. No i najlepiej wykonać by było, żeby tak pójść gdzieś, jak taki motyl, co się zakokoni i pojawi się już jako taka postać gotowa, żeby wszyscy mieli już absolutne bonusy z tej inwestycji, a żeby im zdjąć z oczu, zejść im z oczu na cały ten nieładny proces, kiedy będziemy się transformować. No i to się przy takim głębokim pragnieniu bardzo rzadko udaje. Ale uwaga, wcale nie twierdzimy, że to jest niemożliwe. Można się zainkubować i można wyjść z tej inkubacji, ale powrót z takiego kokonu jest często szokiem i to w równym stopniu dla otoczenia, jak i dla samego osoby.
I to też nie jest złe, ponieważ szok również jest potrzebny. Zaczęliśmy się zastanawiać nad znaczeniem słowa zmiana i doszliśmy do wniosku, że zmiana jest pewnego rodzaju zdradą, co już brzmi dużo groźniej. A jeszcze groźniej będzie zmiana brzmiała w kontekście takich trzech wyrazów. Zapomniałem. A, miłość, odwaga i wiara.
Tak.
Spróbujmy zastanowić się, jak może wyglądać zmiana, zdrada w kontekście wyrazu miłość. Tak jak my to rozumiemy w tresurze Matrixa. Miłość jako energia, która jest i będzie tak po prostu. My nią jesteśmy, nasza przestrzeń nią jest, jaka by nie była. Mamy miłość, nie tą klasyczną, pomiędzy dwoma Messerschmittami, tylko pomiędzy jednym.
A Focke-Wulfem.
Pomiędzy jednym, a tym samym Messerschmittem istnieje pewnego rodzaju miłość. Dla tych, którzy oglądają, na poprzednim filmie wyjaśniliśmy, o co chodzi z małymi Messerschmittami, bojącymi się wejść do ciemnego hangaru.
Tak.
Natomiast tu w tym przypadku spróbujmy zastanowić się, czy w ogóle istnieje jakakolwiek możliwość dla słowa miłość zmiany w kontekście tresury Matrixa. Czy tam cokolwiek może się zmienić w obszarze tej energii, która jest wokół nas, którą jesteśmy, czy tam jakakolwiek zmiana, jakakolwiek zdrada jest możliwa? Czy to jest możliwe?
No i ktoś by oczywiście idealistycznie podchodząc, jakby się wytarł o kilkadziesiąt różnych festiwali i kursów, to by powiedział, no oczywiście, że nie, dlatego, że to jest przestrzeń wszechakceptująca i trudno jest tam cokolwiek zdradzić, bo to jest wszechakceptująca przestrzeń. No to jak można zdradzić coś, co akceptuje wszystko? A więc odpowiedź brzmi, no ale przecież tak naprawdę z jakiegoś powodu to uczucie istnieje. Ono powstało. Ono nie jest wybrykiem historii. To nie jest przypadek. To tego nie należy unikać. Możemy się głęboko w sobie przekonać, że w tak zwanym świecie idealnym zdrada jest fikcją, ponieważ kompletna dojrzałość miłości potrafi zaakceptować każdą zmianę. Również w nas samych. No ale co z tego, skoro jeżeli wyjdziemy z takiej ładnej sali jak ta... całkiem sporej, co prawda i ogrzewanej, ale jednak mimo wszystko sali. Wyjdziemy i pójdziemy do takiego świata, w którym wszystko jest jak dawniej i ludzie robią w kółko to samo, ponieważ tak czują się bezpieczniejsi. I usłyszymy to słowo 48 razy na dobę, za każdym razem, kiedy będziemy próbowali zrobić coś po swojemu. To zaistnieje. I tak jak mówiliśmy w poprzedniej części, będzie to nas dotyczyło. Dlatego, że będziemy się czuli tym dotknięci. Jedno warunkuje drugie.
Żeby lepiej zrozumieć zdradę w pojęciu miłości tresury matrixowej, spróbujmy zastanowić się, na czym polega zmiana w ujęciu, czy w pojęciu, czy w postrzeganiu takiej klasycznej miłości pomiędzy jednym a drugim człowiekiem, pomiędzy matką a dzieckiem, pomiędzy żonem a mężem.
Dobrze powiedziałeś.
Żonem a mężem.
Bezpiecznie powiedziałeś.
Czy pomiędzy odwrotnie.
Albo pomiędzy odwrotnie.
Pomiędzy odwrotnie. Czyli mamy w tym momencie ludzi, którzy widzą się nawzajem i traktują się jak dwa odrębne światy. Nastąpił moment zapłonu tego uczucia, zwanego miłością. Oni spędzili ze sobą trochę czasu i postanowili, że chyba będą kochać.
To jest dobre. No tak, no bo w sumie oczywiście to się nie mówi tak ostrożnie. Chyba będę kochać.
Chyba trochę bardzo będę kochał.
Uwaga, uwaga, słuchaj. Cześć, fajnie, że jesteś. Normalnie, dziękuję, że się spotkaliśmy. Uwaga, chyba będę kochać.
Teraz będę cię kochać.
To brzmi trochę jak uprzedzenie o tym, że sraczka się zbliża, nie? Bo to w pewnym sensie można powiedzieć, że i jedno, i drugie przychodzi znienacka. Natomiast dziwnie, wydawałoby się, że przed biegunką trochę łatwiej się uchronić. I tutaj na pewno węgiel nie pomoże na to drugie, chociaż niektórzy kopią go regularnie wtedy. Jest taka sprawa, no, że no, mówi się co prawda innym słowem wtedy, prawda? Wtedy się mówi takie różne słowa pod tytułem mam wrażenie, że tak było całe życie. Albo
znamy się od zawsze.
Albo gdzie byłeś, jak cię nie było, prawda? Czy inne takie rzeczy.
Rozumiem cię bez słów.
Tak. Natomiast...
No, to do ciebie było.
Ja wiem. Natomiast to jest ciekawe, prawda, że chcemy w to wszystko wierzyć, a potem wkraczamy w moment, kiedy pojawia się takie słowo w podświadomości, które mówi, jesteśmy już ze sobą.
Czyli... I najlepiej, żeby padła deklaracja.
Tak.
I w tym momencie następuje tak zwana pieczęć pod tytułem nie chcę żadnej zmiany. Chcę, żeby to trwało non-stop. Chcę, żeby ta chwila była całe moje życie.
Tak jest. A cała nasza nieświadomość natychmiast dostaje kociego mózgu, ponieważ...
Nawet mordy,
ponieważ panikuje ogromnie, dlatego że cała nasza nieświadomość doprowadziła do tej sytuacji po to, żeby zmiana się dokonała i żeby się działa cały czas. Natomiast nasza świadoma strefa, nasza przyzwyczajeniówka mówi natychmiast, o dobrze, i teraz to zamrażamy na 40 godzin do zamrażarki, później ładujemy do folii, hibernować, hermetycznie zapakować i codziennie się na to gapić.
I żeby to się nie zmieniało. Tam żadne procesy fermentacyjne nie mogą się dziać.
Nie, w zamrażarce nigdy, bo to jest bezpieczeństwo.
Tam nie może nastąpić zmiana struktury, tam nie może nastąpić zmiana podejścia, tam nie może nastąpić zmiana koloru, tam nie może nastąpić nic, ponieważ dokładnie to, co zamroziliśmy, jest tym, co chcemy utrzymać przez całe nasze życie.
Dokładnie. Jednocześnie nie wiedząc za cholerę, jak się zabrać do tego użytkowania, bo to ma 3 warstwy folii, próżniowo zapakowane, 3 minus 15 cały czas trzymane, łapy odpadają, palce jak marchewki, lizać się tego nie da, bo język przemarza. No co z tym robić, nie?
Możemy się tylko przyglądać.
Przez szybę. I jak cię stać na zamrażarkę z szybą, no to możesz patrzeć na swoją idealną rzeczywistość przez tę szybę. Jak ją oczywiście wyczyścisz.
Uwaga, to brzmi śmiesznie, ale każdy z nas tak traktuje poczucie, czy traktował poczucie swojego związku. W momencie, kiedy on był rzeczywiście taki idealny i szczęśliwy. Mhm. Myśmy chcieli to zamrozić i oglądać przez szybkę. Przez całe życie, stojąc i nawet nie móc poczuć zapachu tego, co tam się dzieje.
No, bo zapach to oznaczało, że to zaczęło wchodzić w procesy chemiczne, które powodują tego rozkład, czyli to wchodzi w inną fazę skupienia i zmienia się w coś innego.
Natomiast każda zmiana, każdy nieprzewidziany bąbelek, każde przebarwienie, wszystko jeżyło nam włosy na głowie pod tytułem to się zaczyna psuć. Co trzeba zrobić? No podkręcić temperaturę, zamrozić jeszcze bardziej.
Nieprzewidziany bąbelek, dokładnie to. I ponieważ jeśli... Nie ma. Ja lubię takie nieprzewidziane bąbelki z twojej strony, wiesz, niezależnie którędy. Natomiast to, co faktycznie jest jeszcze drugą reakcją, to jest ten moment, kiedy sobie nagle uświadamiamy, że no, wszystko to, co próbujemy za wszelką cenę uratować i zakonserwować, przestaje funkcjonować, przestaje nas cieszyć. I na czym się oprzeć w takiej sytuacji? Czego my szukamy w ogóle tak naprawdę w tym wszystkim?
I teraz możemy wrócić z powrotem do postrzegania miłości jako energii, która tworzy nasz świat i spróbować spojrzeć na to z punktu widzenia zmiany i tego, jak my chcielibyśmy, żeby ten proces przebiegał. Mhm. Czy biorąc pod uwagę, że to my jesteśmy tą miłością, że ten świat jest wokół nas i że my go tworzymy naszą myślą i wszyscy ludzie, którzy przewijają się przez nasz horyzont zdarzeń, oni są na potrzeby tego, żebyśmy my mogli tego wszystkiego doświadczyć, poczuć te wszystkie emocje i historie. Czy my wtedy używalibyśmy maszyn hibernacyjnych po to, żeby zamrozić chwilę, w której nagle zrozumieliśmy, że jesteśmy szczęśliwi?
No, zwłaszcza, że może się okazać, że tak naprawdę to, jak my traktujemy zewnętrzne zjawiska, w których inwestujemy nasze pragnienie poczucia bezpieczeństwa, zwane związkami, to jest tylko i wyłącznie pewien odłam, odprysk refleksu tego, w jaki sposób traktujemy siebie w procesie rozwoju. Traktowaliśmy siebie i w jaki sposób nadal siebie traktujemy. Czyli tak jak powiedzieliśmy, być jak najmniejszym rozczarowaniem, czyli być jak najbardziej stabilnym wizerunkiem. Wtedy, kiedy powinniśmy być niestabilnym wizerunkiem. My powinniśmy być niestabilni, bo o to chodzi w rozwoju, w popełnianiu błędów. Tymczasem my próbujemy się zamrozić, uczynić siebie maksymalnie stabilny i wiarygodny wizerunek, żeby nie powodować w innych poczucia zagrożenia, bo wtedy czujemy, że to, co osiągniemy, będzie gorzkim owocem, bo nie będzie się z tym kimś dzielić, ponieważ będziemy odrzuceni. I to samo dzieje się w relacjach. Próbujemy się zamrozić i obserwujemy takie prawidłowości, że często dobieramy się w tak zwane średnio dojrzałe warianty, w których jest na przykład bardzo ciężko powiedzieć sobie cokolwiek wprost. Dlatego, że w takiej sytuacji, kiedy nie możemy sobie powiedzieć co ginę?
Giniesz.
Kiedy au, ale słyszę się.
Tu jest dobrze.
Tu jest dobrze. Kiedy nie możemy sobie pewnych rzeczy powiedzieć wprost, ponieważ w ten sposób rozwalimy coś, na czym nam zależy, dlatego że bardzo często wiążemy się w taki paradoks, w którym twierdzimy, że pragniemy bezpieczeństwa, co dla nas oznacza przejrzystość i klarowność, ale kiedy tylko dowiadujemy się tego, co za wszelką cenę chcemy się dowiedzieć, czyli prawdy, to przestajemy natychmiast wierzyć w to, co na tej szczerości oparliśmy. Jesteśmy jak dorośli z czarnego snu dziecka. Żądamy prawdziwych odpowiedzi, na które nie jesteśmy gotowi. Czyli tak naprawdę gdzieś z tyłu głowy za każdym razem błagalnie mówimy, proszę cię, powiedz mi prawdę, ale błagam, niech ona będzie taka, jak ja chcę. I to jest pierwszy moment, kiedy zaczynamy zamrażać wszystko wokoło, mając dziwne przekonanie, że to o to przecież chodzi w uczciwym życiu. Czyli gdzieś w tym wszystkim na niewypowiedzianym poziomie uczciwość równa się zamrażarka. I tak zaczynamy to rozumieć. I dlatego zmiana kojarzy nam się ze zdradą.
Zamrożenie. Kontrola. Tak naprawdę zamrażając sytuację, my mamy nad nią pełną kontrolę, przy czym nie możemy tego skonsumować, no bo jak tylko to ruszymy, to zacznie się psuć od głowy jak ryba. Słuchajcie, ja wam opowiem taką historię, którą przeżyłem 4 lata temu na takiej imprezie, na której jeszcze wcześniej nie byłem, a potem jak już byłem, to byłem i wtedy usłyszałem tą historię. Siedzimy sobie spokojnie z żoną przy stole i nagle nasze dzieci z dziećmi tych ludzi, którzy tam też byli, wpadły na pomysł, że chcą sobie wyjść. No, my tam nie mieliśmy nic przeciwko temu, okazało się, że też nie, te dzieci wyszły, my tam siedzimy, próbujemy różnych rzeczy, niekoniecznie zamrożonych. One niektóre nawet były zepsute, bo z takiego słoika, z takim kwaśnym płynem, żeśmy wyjadali te rzeczy, które były zepsute. Okazało się, że nie były takie złe.
I popijaliście takim głęboko sfermentowanym płynem.
Sfermentowanym, zepsutym płynem. I to jakoś działało bardzo dobrze na nasze samopoczucie. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że ktoś zdezorientował się, że gdzie są nasze dzieci? O Jezus! Nawet padło takie stwierdzenie. Ja nie mówię, że tam ktoś bardzo mocno wierzył, ale wiadomo, że czasami wzywa się różne imiona. Zwłaszcza w takich trywialnych sytuacjach, jak zaginięte dzieci.
Bardzo trywialne.
No i w pewnym momencie jedna z tych uczestniczek mówi, spokojnie, ja nad tym panuję. Wyjmuje telefon, włącza aplikację i mówi, są na skrzyżowaniu Kościuszki z Moniuszką. Co z tego wyjdzie? Ciele w kasku. No nie.
Chciałbym zobaczyć skrzyżowanie Kościuszki z Moniuszką. Taki kompozytor w mundurze powstańca.
Tak, z kosą na sztorcu. I on tak grał na tej pianinie, to fortepianie tą kosą. Słuchajcie, ja zbaraniałem, bo kobieta wzięła telefon, włączyła aplikację i natychmiast wiedziała, gdzie jest jej dziecko. Dla mnie to był lekki szok. Związany z czym? Ponieważ ja od pewnego czasu mam bardzo duże zaufanie do przestrzeni. Moje dzieci oczywiście mają telefony, ale nie po to, żebym ja wiedział, gdzie one są, tylko po to, żeby one mogły do mnie zadzwonić, jakby potrzebowały pomocy. Natomiast taka sytuacja powoduje, że to dziecko od małego jest uczone tego, że kontrola jest najważniejsza. Ta matka, myśląc, że daje opiekę temu dziecku, tak naprawdę uczy to dziecko zamrażania sytuacji związanej z tym, że kontrola jest najważniejsza. Ten dzieciak, jak dorośnie, będzie miał żonę i będzie miał w telefonie aplikację, która będzie śledziła jego żonę. A jak ona będzie chciała zrobić sobie jakiś skok bok do fryzjera, to przecież ona będzie ubezwłasnowolniona w umyśle tego człowieka. On sam sobie zrobi krzywdę na podstawie tego, czego nauczył się od swoich rodziców. Przypomnijcie sobie, jak bardzo wasi rodzice kontrolowali to, co robiliście. Dzieci 20 lat temu, 30 lat temu, one po prostu biegały pod blokiem, a rodzice zapieprzali przy maszynach w dużych zakładach pracy, bo małych wtedy jeszcze nie było, bo nie było prywaty, tak? No może niektórzy mieli swoje małe prywatne, ale też musieli tam pracować. Kiedyś tego nie było. W tej chwili dzieci mają obroże, dzieci mają telefony, dzieci mają jakieś tam punkty zborne, przez które muszą przejść, żeby trafić do domu, albo nawet w ogóle nie wychodzą z domu, tylko uczą się przez internet. To wszystko, co w tej chwili się dzieje, oczywiście w naszej przestrzeni, tej zamrożonej, powoduje, że tak zwana kontrola nad tym, co dzieje się w naszym życiu, jest coraz większa i my wszyscy to czujemy. I nas bardzo to denerwuje. Chociaż sami chcielibyśmy też mieć kontrolę nad swoim życiem. Do czego ja dążę w kontekście miłości? Otóż w momencie, kiedy my uruchomimy mechanizm pod tytułem, jeżeli oni, ci tych dwóch tam w YouTubie mówią, że ja jestem sam, jak ten paluszek, a wszystko, co jest wokół mnie, jest dostarczone na potrzeby tego, co ja myślę, to ja bym chciał, żeby coś się zmieniało. A dlaczego bym chciał, żeby coś się zmieniało? Ano dlatego, że ja już wiem, czym jest ta chwila i chciałbym doznać czegoś nowego. Chciałbym zobaczyć, kim jestem, na co mnie jeszcze stać. Czym jest miłość? Miłość jest ciągłą zmianą. Miłość jest ciągłą zmianą.
No i to jest taki podobno banał. Ale możemy się teraz przyjrzeć, że wcale nie oznacza to, że mówimy, że większość ludzi to straszne barany, które się boją zmiany, tylko nawet do rymu wyszło. Tylko prawie każdy ma takiego przyjaciela, którego akceptuje po 20, 40, 50 latach, tak jakby się wczoraj rozstali, niezależnie od tego, czy kogoś zabił, czy siedział, czy wygrał milion. A dzieje się tak dlatego, że wszystko, co się z tym człowiekiem dzieje, jest dla nas okej. Są ludzie, których zmiany życiowe są dla nas bardzo łatwe do zaakceptowania. Są tacy, których zmiany życiowe są dla nas nie do zaakceptowania. Zabawne, że tych pierwszych traktujemy jako przyjaciół, ale nie trzymamy blisko. Tych drugich chcielibyśmy nazwać przyjaciółmi i trzymamy ich bardzo blisko. To jest zabawne, nie?
I tu zaczyna się zmiana w kontekście odwagi. Ponieważ wiadomo, odwaga jest tylko wtedy, kiedy się boimy. To w innym przypadku nie ma odwagi. Tak? Ona nie istnieje, bo nie jest potrzebna. Zwróćcie uwagę, że odwaga istnieje tylko wtedy, kiedy występuje pojęcie lęku. Kiedy czujemy jakikolwiek lęk, wtedy musimy użyć odwagi, żeby go przezwyciężyć. Bez lęku nie ma odwagi. No ale teraz załóżmy, że zastanowimy się nad tym, jak zmiana może współistnieć z czymś w rodzaju odwagi. Czy w ogóle odwaga może istnieć bez zmiany?
No przede wszystkim pytanie brzmi, jak odwaga może... Lęk jest reakcją na sytuację, w której nie wiem, co się dzieje. Jednocześnie nie wiem, co się dzieje i jednocześnie spodziewam się, że stanie się to, co się już kiedyś stało, tylko w nowym, niespodziewanym wariancie. Umiejętność posiadania lęku generowana jest w wyniku doświadczenia na podstawie tego wszystkiego, co nam się już kiedyś wydarzyło.
Ja podkreślę jeszcze raz to, co Olek powiedział. Umiejętność posiadania lęku. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że my się nie boimy, tylko my mamy taką umiejętność, że potrafimy się bać.
To jest umiejętność bania się jest pewną formą doświadczenia. Ona wynika z faktu, że nam się coś wydarzyło. I spodziewamy się, że to się znowu wydarzy, ale nie wiemy kiedy, nie wiemy jak. I cała nasza nieświadomość kojarzy to z czymś nowym. Więc de facto całą przyszłość nazywamy czymś niespodziewanym, a w naszej całej ciemnej strefie, w tym ciemnym, czarnym hangarze, jest to po prostu przebrana przeszłość. To właśnie dlatego dzieci nie boją się przyszłości, ponieważ jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób mogą sobie uformować wyobrażenie o jej nadejściu. One uczą się bać przyszłości na podstawie tego, czego doświadczą. Dopiero wtedy.
Najczęściej dzieci są uczone lęku przed przyszłością przez rodziców, ale jak Olek powiedział, nie tylko, bo przede wszystkim dzieci przyjmują informacje od kogoś, kto jest dla nich jakimś autorytetem. Ktoś, do kogo tęsknią, ktoś, na kim te dzieci mogą położyć swoje zaufanie. I to może być dowolna osoba z otoczenia takiego dziecka. Ale najczęściej tacy dorośli, czy troszeczkę starsi rówieśnicy, mają za zadanie nauczyć te dzieci umiejętności lęku przed przyszłością.
I to jest w swoim zamyśle bardzo ochronny i bardzo troskliwy program. Dlatego, że w podstawowym wariancie to jest zwierzęca umiejętność wpajania instynktownego, swojego własnego instynktu przetrwania następcy genetycznemu. To jest to. Ale zostało to przepuszczone przez aparat świadomości mózgu, który jest naprawdę kolosalnie rozwinięty i rozwinięty do poziomu transmisji lęków i nawet na poziomie genetycznym poprzez fakt, że dzieciaki uczą się w nieświadomy sposób, czyli my, wydzielać określone hormony, które powodują u nas określone stany umysłu, określone stany pobudzenia, agitacji, strachu, paniki. I to jest również sposób, w jaki my się uczymy. My się uczymy poprzez podświadome przejmowanie mechanizmów wydzielania wewnętrznego. To się dzieje na tak głębokim poziomie. To nie jest tak naprawdę aż takie proste, jakby się mówiło, że jeżeli w domu się powtarza pewne ciągłe prawdy, to dziecko wierzy w to ślepo albo nieślepo, albo podświadomie i fatalistycznie potakując wprowadza to na siebie. To się dzieje przez skórę. Bardzo często dzieje się również, to można przekazać genetycznie, epigenetycznie, to już badania są na to biologicznie potwierdzone, że można przekazać w genach określone rodzaje strachu i obudzić je poprzez określony sposób wykonywania tego strachu, demonstrowania go.
Demonstrowania.
I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że my wcale nie uważamy, że to jest coś złego. W naszym przekonaniu jest to wyraz pewnego rodzaju siły. Problem jest wtedy, kiedy to jest problem.
Kiedy my staramy się pozbawić swoje życie lęku przed czymkolwiek, zamrażając miłość w lodówce i tym samym pozbawiając siebie możliwości poczucia odwagi, która to odwaga, tak jak Olek powiedział, jest energią, która zasila naszą ciekawość.
I teraz jeszcze raz. Okazuje się, że powiedziałem, problem jest wtedy, kiedy to jest problem. Problem to jest wtedy, kiedy myślimy, że to jest coś, co jest przeciwko nam. To zabrzmi dosyć radykalnie, ale tym mniej więcej różni się Tresura Matrixa od pozytywnego myślenia, czy paru innych metod, bez dyskredytacji tamtych metod oczywiście, że my wcale nie uważamy, że sytuacje problematyczne są złe. One są po prostu niewykorzystane. Czyli co więcej, jeżeli próbujemy ją wyrugować, walczyć i traktować jak ciało obce, jej działanie destrukcyjne się zwiększa. Natomiast im bardziej próbujemy dostrzec, jaka może być funkcjonalność tego zdarzenia, tego, co się w nas dzieje, tego procesu i co najważniejsze, obudzimy ten rodzaj zaufania, który pojawia się w tym miłości, którym Andrzej przed chwilą wspomniał i tej odwadze, który dopuszcza, że ten straszny strach, te potworne przeżycia są jedynym sposobem, jaką na dziś obecne chwile nasz organizm potrafi wygenerować, żeby sprowadzać na nas ochronę. Bo tak, to wierzę. Czyli my odsuwamy tak naprawdę na chwilę obecną zewnętrzne objawy tego, jak te metody wyglądają, jak to, w co nas to pakuje, jak my się wtedy czujemy, jakie się dzieją okoliczności, a spoglądamy przez ułamek sekundy, chwilę takiego komfortu, jak na przykład teraz możemy sobie sprawić, na esencję intencji tego miejsca, intencji tego stanu. I spytamy ten stan jak swojego starego kumpla, słuchaj, jesteś ze mną całe życie. Czemu ty jesteś ze mną całe życie? Czego ty dla mnie chcesz? Tak naprawdę zakładając, że skoro jesteś częścią mnie, to przecież nie zależy ci na tym, żeby ja umarł, bo wtedy zginiesz i ty. Więc czego chcesz dla mnie? Jakiego rodzaju pożytku dla mnie pragniesz, skoro jesteś ze mną całe życie i non stop to robisz? I odpowiedzi są różnorakie, ale sprowadzają się bardzo często do jednej wspólnej kategorii. Ja chcę zapewnić ci ochronę. Chcę ochronić twoją godność, chcę ochronić twoją dumę, chcę ochronić twoje pragnienie miłości, chcę dać ci bezpieczeństwo. Po to się boimy. Stąd to wynika. I co się stanie, kiedy ja zaufam temu uczuciu i powiem, dobra, no to spoko, to masz ode mnie klucze do zamku. Mów mi więcej na ten temat, czego ja chcę. Mów mi więcej na temat tego, dlaczego się boję. I jednocześnie oddaję ci również możliwość improwizacji. Bo tej rzeczy ci nie dałem. Zamroziłem cię w pewnej skostniałej strukturze i powiedziałem, możesz działać tylko w tych ramach. Możesz mi tylko dostarczać mojego tego strachu. Ciągle powtarzać, co mi grozi. Natomiast daję ci teraz wolną rękę. Pokaż mi, jakie inne jeszcze rzeczy możesz mi pokazać, zademonstrować, żeby mnie ochronić.
Słuchajcie, ja zadam takie przewrotne pytanie. Po czym poznać, że dobrze się boimy? Jak można by było odpowiedzieć na to pytanie? Po czym poznać, że dobrze się boimy? No bo wynika z tego, że możemy się boić źle,
boić źle
i boić dobrze.
Czym jest człowiek dobrze wybojony, czym jest taki człowiek źle wybojony?
Otóż tu można by się było zastanawiać nad tymi dwoma elementami związanymi ze zmianą. Otóż lęk zamrożony będzie powodował, że my cały czas będziemy się bali tego samego i będziemy używali tej samej odwagi do tego, żeby przezwyciężać ten sam lęk.
Tak, i to jest najczęściej pokazane w tym, że możemy przejść 40 dupo godzin terapii i dalej bać się tego samego, tylko w bardziej psychologicznie uzasadniony sposób.
Nawet jeżeli to zrozumiem.
Tak.
Natomiast dobre bojenie się polega na tym, żeby próbować bać się przez całe życie różnych rzeczy.
Tak.
Ponieważ wtedy poznamy całe spektrum swoich możliwości związanych z naszą własną odwagą.
Wtedy możemy zostać profesjonalnym bojarzem. Albo bojarką.
Bojarką, tak. Nie mylić z dojarzem i z dojarką, bo to tam na początku jest.
Możemy to wydoić wtedy, absolutnie, w całym majestacie tych
ja
rumian.
Się nie doję.
Ja też się w ogóle nie doję.
Ja się bardzo dobrze nie doję.
Ja też jestem.
Słuchajcie, nie duj się. Na czym polega tak, żeby się dobrze bać? No dobrze bać w związku z tą zmianą polega na tym, żeby próbować bać się różnych rzeczy. Próbować to jest celowo powiedziane, ponieważ my nie mówimy, żeby to robić.
Tak.
My nie musimy bać się na serio.
Nie.
My możemy spróbować się przestraszyć jakiegoś smoka.
Oczywiście, że tak. Możemy się, uwaga, o, to wiecie, co to znaczy? To znaczy, że możemy podchodzić do wielu decyzji życiowych z tym komfortem na zasadzie takiej, a wiesz co, ja nie wiem, a może ja się boję.
Ja się może troszkę nawet boję.
Nawet się troszkę tak trochę doję tej sytuacji. Jestem w ogóle zadojony w tej sytuacji. Wielokrotnie może się przecież... Czy wy się w temacie tego perfekcjonizmu, tak, maksymalnie... To był strasznie nudny wstęp, ale nareszcie dochodzimy. Nie, maksymalnie nierozczarowujący proces, kapitalny, niesamowity rezultat. Wszystko naraz. Dziękuję ci, tato i mamo, tak? No, przecież wielokrotnie mieliście takie wrażenie, że no, rzekło się A, trzeba powiedzieć i B. Prawda? W wielu sytuacjach stawiania jesteśmy w takiej sytuacji, po tym, no niestety, no muszę być, trzymać się, jestem człowiekiem konsekwentnym, jak już dałem innym wyraz tego, że jestem taki, to już nie mogę im pokazać, że jestem inny. No nie, a dlaczego nie? Zresztą to jest moja sprawa, jak inni patrzą na to, co ja robię i jak ja w tym wyglądam, czy ich? No bo generalnie rzecz biorąc, ja w swoim procesie na przykład, ja jestem dla siebie bezlitosny. I ja doszedłem i bardzo za to sobie dziękuję. Ja jestem gotów na każdą zmianę każdego człowieka w moim życiu. I ja to sprawdziłem. Mogę się oczywiście wkurzyć, ale na pewno nie będę wypierał się i mówił, o, ja tego nie akceptuję. To on był dobry kiedyś, a teraz jest zły, bo się zmienił. Nie, on jest inny. On się zmienił, miał do tego prawo. No to dobra, no to co mnie broni, żeby na przykład sobie dać to prawo? I powiedzieć tak. A nie wiem, czy ja to, wiesz co... Wiesz, ja się trochę boję. Chciałbym, wiesz, okej, ja się mogę to zaangażować. Ja nie wiem, czy się tego boję jeszcze, wiesz, ale prawdopodobnie mogę się tego bać.
Ja to się obawiam tego, że będę się musiał tego bać.
Na przykład. To jest na przykład w takich sytuacjach, kiedy ktoś was pyta, no dobra, to się zdeklaruj, chcesz to robić, czy nie? Ja mówię, dobrze, słuchaj, wiesz co, chcę to robić, ale się boję. To zrobisz to, czy nie? Zrobię, ale się boję. To jest synonim tekstu pod tytułem daję sobie prawo to spieprzyć. Daję sobie prawo to spieprzyć. Daję sobie prawo się tego uczyć. No przecież tym jest nauka, podejściem ze strachem do nowej sytuacji.
I tu nie chodzi o anestezję. Tu nie chodzi o doprowadzenie się do takiego stanu, w którym my wchodzimy w każdą sytuację, która powoduje lęk jak w dym, bo my wiemy, że właściwie powinniśmy się tego bać, ale doprowadziliśmy swój umysł do takiego stanu znieczulenia, że my właściwie wchodzimy to jak w ciepły nóż w masło. Tak? Niczego się nie boimy. My jesteśmy odważni. Mamy
O, święta anestezja. No, i ortodoncja.
I co wtedy? Otóż w momencie, kiedy my przeżywamy taką sytuację, którą weszliśmy na, pod wpływem anestezji, my nic nie czujemy.
Mhm. O, i często na przykład, czym może być tego rodzaju anestezja? To może być pewna filozofia, która zakłamuje w nas samych nasze własne reakcje na temat tego, co się dzieje. Możemy się z... I ta filozofia wcale nie musi być anestezyjna, ale...
Sorry, musiałem uśpić jednego komara.
Luli, luli. Ale my mogliśmy jej tak użyć. Anestezją może być również przekonanie o oświecającej mocy niektórych substancji chemicznych i przekonanie, że dzięki tym substancjom wszystko rozumiem lepiej, nie prawda? Jak to mówią piloci, po prędkość jednego macha bardzo wiele wyjaśnia, a po dwóch machach jesteśmy już kompletnie oświeceni, a po trzech machach już jesteśmy szybsi niż dźwięk o trzy razy, prawda? Więc wyprzedzamy naszą własną legendę, nie? Ale jak już zwalniamy do prędkości dźwięku, dociera do nas rzeczywistość, której nie chcemy zaakceptować.
I znowu się boimy.
Tak jest.
Tyle tylko, że tego samego.
No właśnie, bo tak działa święta anestezja. Konfrontuje nas z powrotem z tym, od czego poszliśmy w znieczulenie.
Każdy lęk, który spotykamy na drodze naszego życia, jest emocją, którą powinniśmy przeżyć, której powinniśmy doświadczyć, której powinniśmy się bać. Bo tylko wtedy będziemy w stanie wyzwolić sobie energię odwagi, która powoduje zmiany, które są miłością.
No to jest całkiem proste wbrew pozorom, nie? No jednak mimo wszystko nasza tu obecność wskazuje na to, że niekoniecznie. Bo okazuje się, że robienie rzeczy w taki sposób, że zgadzamy się na każdy strach i każdy lęk, wymaga od nas przejścia przez zasieki tych wszystkich programów, które sobie ustawiliśmy, żeby nie być ze sobą w bezpośredniej komunikacji. I te zasieki nazywają się oczekiwania, zbudowane na podstawie tego, jak uważamy, że innych przyzwyczailiśmy do tego, jak wyglądamy, jak myślimy, kim jesteśmy.
Czego dotyczą oczekiwania? Ano, oczekiwania dotyczą przyszłości. Czyli my próbujemy poukładać sobie w głowie, jak powinna wyglądać przyszłość.
I my w tej przyszłości. Czyli ja wcale chyba nie skłamię, stwierdzając, że kilkadziesiąt, powyżej połowy, poważna część naszych aktywności w ciągu naszego dnia i zwłaszcza tych długofalowych, koncentruje się wokół tego, żeby utrzymać siebie w takim wizerunku, do którego przyzwyczailiśmy otoczenie. Niech, jeżeli ktoś uważa, że się mylę, to ja mu gratuluję szczęścia. I natomiast z moich obserwacji, doświadczeń i kontaktów z osobami, łącznie z moją własną osobą, i coraz pokorniej to stwierdzam, jeśli chodzi o mnie, ja nie będę twierdził butnie, że ja mam to, na to wyrąbane. Ja stwierdzam, że jak jestem w jednej rzeczy konsekwentny, ja konsekwentnie się tego boję, ja konsekwentnie jestem szczery co do tego, czego naprawdę się obawiam i co powoduje we mnie ten lęk i z czym ja rozmawiam. Ale ja widzę bardziej i bardziej i coraz bardziej, w ilu procentach, w jakim kolosalnym procencie moje zachowania dyktowane są tym, jak bardzo boję się rozczarować moje własne otoczenie, które przyzwyczaiłem do pewnej wizji, którą mi coraz trudniej utrzymać. Bo jestem coraz starszy i coraz mniej pamiętam.
I tu mamy płynny, że tak powiem, transfer myśli, poparty parowozem rozjeżdżającym na wóz historii, parowóz dziejów. Otóż teraz porozmawiamy troszeczkę o wierze. Wiara w kontekście zmian. No. Czyli wydaje się, że dotykamy czegoś, co jest absolutne i niepodważalne, czyli wiara.
Tymczasem wiara jest obecna...
To już dwa.
To już dwa.
Jeden idzie do przyszłości, a drugi z przyszłości już ucieka do przeszłości, bo wystraszył się przyszłość.
Zawracaj, na pierwszej zwrotnicy. Ja myślę, że to jest dobra pauza. Jestem wdzięczny Polskim Kolejom Państwowym za możliwość wykonania tej pauzy.
Wiesz co, ja nie wiem, być może wykonam to ostatni raz, ale...
Chcesz zapalić na wizji?
Sobie zapalę na wizji.
Znowu cię skajtują. To dobrze.
Co to, wiesz, zmiany.
No. Andrzej ciągle się zmienia, jeśli chodzi o obecność papierosów w jego życiu.
Raz palę, raz nie palę.
Dokładnie. I wiara jest czymś, co również na samym początku jest projektowane pod to, co uważamy, że inni powinni zobaczyć. Czyli wiara po pierwsze jest często dla nas tym, co uważamy, że powinniśmy przekonać innych, że istnieje. Po drugie, wiara jest często dla nas tym, czemu chcemy dać świadectwo własnym życiem, dzięki czemu inni również uwierzą. A uwaga, jeżeli inni uwierzą, to nie po to, by im było lepiej. Uwierzą i wtedy ja jeszcze bardziej uwierzę i to mi pomoże. Nawracanie, misjonowanie i przekonywanie innych, często własnym przykładem, nawet jeżeli ja boję się, że to, w co wierzę, jest bzdurą, jest po to, żeby mi było łatwiej uwierzyć, żebym się poczuł nie sam. Żebym się nie czuł tak strasznie samotnie odpowiedzialny za własną wiarę, za to, co dla mnie jest prawdą. I to się dzieje tak długo, aż się tym zmęczę. Ponieważ jednej rzeczy nie potrafię zatrzymać. Zmienności nastawienia innych do tego, w co wierzę. Nie mam nad tym żadnej kontroli. Nieważne, jak bardzo bym próbował.
Na czym bazują wszystkie religie, które swoją siłę biorą właśnie z potrzeby człowieka zwanej wiarą? Bo każdy z nas potrzebuje wierzyć. I to nieistotne, czy używa do tego jakiejś religii, czy filozofii, ale każdy bez wyjątku potrzebuje tej energii, wiary w sobie. Do czego jest potrzebna wiara? No do tego, żeby nadać sens własnemu życiu. Każdy z nas chciałby wierzyć w to, że jego życie ma jakiś sens i że nie jest tu zupełnie przypadkiem i że coś znaczy. Do tego jest potrzebna wiara i te wszystkie legendy i filozofie, one bazują na potrzebie człowieka, która nazywa się potrzebą wiary w sens jego życia.
Okej, jeżeli ktoś twierdzi, że to jest wyświechwany frazes i że to już mówili przed nami, to proponuję taki eksperyment. Weźcie dowolny fragment waszego życia, z którego jesteście bardzo niedumni. Taki fragment życia, który przejmuje was wstydem, zakłopotaniem i nigdy nikomu o nim nie powiedzieliście, albo jeżeli się ujawnił, albo coś się okazało, albo to było jakimś obiektem rozmów i ktoś o tym opowiadał, to czujecie się w związku z tym bardzo źle.
To może być związane z momentem słabości, takiej fizycznej albo psychicznej. To może być związane z momentem niedotrzymania słowa, czyli zdrady. Tak. To może być związane z momentem, w którym wy sami zrobiliście coś na przekór sobie po to, żeby przestrzeni pokazać, że istniejecie.
I dostaliście za to po dupie. I bo ta przestrzeń właśnie miała w ten sposób udowodnić, że istniejecie. Lokalizując waszą dupę. I dając tam kopa. Spróbujcie wziąć, ale na stój robisz tym dymem. Fajnie.
Właśnie specjalnie.
Dziękuję tak bardzo. To właśnie
Oleg w oparach dymu.
Andrzej jest dzisiaj moją maszyną do dymu. Ja mogę zacząć śpiewać do tego. Strasznie poważni jesteście. No, to chyba przez nas. Dobra, w każdym razie, jeśli tę historię weźmiecie, tę historię, która powoduje, że jeżeli wam się w szczególny sposób przypomina, albo pojawia się jakiś trigger, zachowanie jakiegoś człowieka, ktoś wam o tym przypomni, obejrzycie to w jakiejś reklamie, kojarzy się wam z pewnego rodzaju sceną w filmie, której nie możecie spokojnie, bez przewijania oglądać. Na przykład pewien film, który nie możecie przez niego przebrnąć, pauzując w jednym miejscu, albo odwlekając obejrzenie tego filmu, po prostu, albo nie mogąc patrzeć nawet na plakat.
Czyli zamykacie oczy w momencie, kiedy ta scena jest. Chociaż oglądacie ten film już trzeci raz.
Na przykład, albo przewijacie cały czas, no wahacie się, czy nie kliknąć w tę ikonę na tym portalu z tymi filmami, ale nie jesteście w stanie tego zrobić, dlatego, że wiecie, co tam jest. Spodziewacie się, co tam jest. I to jest ta historia, która przejmuje was takim rodzajem wstydu, strachu, niechęci powrotu, upokorzenia. Tych uczuć, które są najbardziej bolesne w tym temacie. Weźcie tę historię, postawcie sobie tak kamerę, jak my tutaj. To jest jeden z powodów, dla których ten projekt jest taki budujący, ponieważ to się dzieje zawsze w czasie rzeczywistym. My nie bez powodu to nagrywamy. Postawcie sobie nagrywacz, jakiś dyktafon, kawał telefonu, cokolwiek.
Ale tylko kawał.
Tylko kawał, bo cały telefon tego nie dzieje, niestety. Może się wam przydać, albo ktoś zadzwoni. To weźcie tylko ten kawałek, który nagrywa. I to się łatwo, ja potem pokażę, jak się to odłamuje. I spróbujcie.
Tam jest takie nacięcie.
Takie nacięcie i tam trzeba tylko nacisnąć, ale ostrożnie, bo tam jak nie zrobisz perforacją, to zostanie ten. Pójdzie z kawałkiem do rozmowy, już nie zadzwonicie do nikogo i po co? potem naprawa trzeba nowy kupować, nieważne. No weźcie ten kawałek, odłamcie, ja potem pokażę jak. I spróbujcie sobie opowiedzieć do tego kawałka telefonu tę historię, ale tak jakbyście go opowiadali, i nagrywać to, tak jakbyście to opowiadali wyobrażonej osobie, jeżeli wiecie, jaka ta osoba może być, albo jeżeli nigdy w życiu nie spotkaliście takiej osoby, to wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby taka istniała, której możecie opowiedzieć to bez zająknięcia, bo ona was absolutnie nigdy nie osądzi. Opowiedzcie jej tę historię. Do tego telefonu. Potem idźcie spać. A nazajutrz obejrzyjcie to. Wysłuchajcie siebie, ale teraz proszę was, jeżeli chcecie to zrobić, nie próbujcie ani pluć, ani atakować, ani rzucać w ten telefon czymkolwiek.
Nie próbujcie kogokolwiek ubierać w przyczynę tego, co się tam wydarzyło.
Nie, nie, nie. Osądzać, nie, nie. Wszystko, co spróbujcie zrobić, wysłuchując historii człowieka, który przed wami opowiada najboleśniejszy fragment swojego życia.
Jak one się tu dostały?
Wiesz co, bo ona jest przenikliwa.
Mrówki.
Tak. To spróbujcie tylko i wyłącznie naśladować pozycję ciała tej osoby, oddychać jak ona, poruszać się jak ona i słuchać. Tylko słuchać. Jeśli dacie radę. Tak długo, jak dacie radę. Ale słuchajcie. W tej pozycji, w jakiej ta osoba opowiada, czyli wy, tak oddychając, tak siedząc, a przecież doskonale wiecie, jak oddychaliście. Tak długo, jak wytrzymacie. I zobaczcie, co będzie tym, co Andrzej powiedział przed chwilą. W jaki sposób pojawi się wasza legenda i chęć wiary w tę historię, którą sobie opowiecie.
Zwróćcie uwagę, ile tam będzie w was wiary, że to, czego słuchacie, jest prawdą. Ponieważ jesteście sobie w stanie wyobrazić, że sami sobie nie będziecie wierzyć.
Dokładnie.
Skoro opowiedzieliście tą historię, czerpiąc ją z najgłębszych zakamarków swojej świadomości, przypominając sobie ten moment, w którym bardzo mocno byliście niezadowoleni z tego, kim jesteście. Jacy jesteście.
No, co,
co robicie.
A, co?
Też masz mrówki w środku? Może ktoś chce mrówki?
Coś chce kwas mrówkowy? Okay. Co więcej, zwróćcie uwagę, w jakim stopniu potraficie dać sobie prawo do tego, żeby uwierzyć tej osobie. Nie tym wszystkim osobom, o które ta osoba opowiada, że ją osądziły czy potępiły. Nie tym, nie w te wszystkie warianty, czy te kryptowierzenia tej osoby, że ona zasługuje na, te, na to cierpienie, czy ten ból i to wszystko, tylko w jakim stopniu jesteście uwierzyć, że ona mówi prawdę, że się tak czuje? W jakim stopniu pozwolicie tej osobie uwierzyć, sobie uwierzyć tej osobie, która rozmawia z wami, mówi wam, opowiada wam tę historię, że to jest jej życie. Uwierzyć jej. Ja nie będę psuł zabawy. Nie powiem, jakie będą tego rezultaty. Ale nie mógłbym tego wam odpowiedzialnie zaproponować, gdybym nie był przekonany o tym, że to będzie dobre.
Ja tylko chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz, mianowicie na słowo zmiana. Jak ono wtedy będzie wtedy w waszej świadomości świecić, kiedy sami siebie obejrzycie, wierząc w każde słowo, które tam było wypowiedziane. I co ten proces zrobi z waszym pojęciem zmiany w kontekście wiary? Jest pytanie z sali odnośnie zmian. Ja będę cię tłumaczył, bo to się nagrywa. Tak. Oczywiście, że jest. My mentalnie, bo to jest nasza szyba. Oczywiście tak będzie po tym występie.
Tak, nie, dlaczego mówimy przez mikrofony? To jest czysto techniczny zabieg, ponieważ chcemy, żeby ten materiał się zachował. I po pierwsze robimy to dlatego, że ten film będzie opublikowany. Po drugie chcemy, żeby zademonstrować mechanizm, w jaki sposób my sami używamy tej naszej ekspresji i mówienia po to, żeby wysłuchać własnej historii. Ktoś by się mógł, wielokrotnie są były pytania, nie wiem, co wy się masturbujecie tymi filmami, prawda, w kółko oglądacie siebie samych. To jest jedno z ciekawszych w ogóle pytań, dlaczego to tak pręży? Czemu to tak przeszkadza?
No to można by się było zastanowić, dlaczego akurat teraz padło stwierdzenie, że jest pewien dystans pomiędzy nami a wami. Gdzieś jest, powiedzmy, jakaś szyba, bo takie stwierdzenie padło, powiedzmy, z sali, czy z miejsca, w którym pali się w tej chwili ognisko i siedzą ludzie, którzy są na zlocie. Jest takie odczucie, jakby dlatego, że my tu jesteśmy oświetleni z kamerami, z mikrofonami, pomiędzy nimi była pewna bariera, która... Ja tylko zadam ci pytanie, co ta bariera robi? Tak, tobie zadaję pytanie, co ta bariera dla ciebie robi? Brakuje bezpośredniego kontaktu, czyli za tym tęsknisz. Ale skoro zwróciłaś na to uwagę, że ci to w jakiś sposób przeszkadza, ponieważ nie ma bezpośredniego kontaktu, to można byłoby powiedzieć, że za tym tęsknisz. Nie bój się. Nie bój się rozważać. Okej. Okay. Dobrze. Słuchajcie, więc w tym momencie zaczęliśmy zastanawiać się, czym może być zmiana w kontekście wiary i czy warto sobie zafundować zmianę sposobu wiary w siebie.
O, czyli na przykład, uwaga, czy nasza wiara będzie prawdziwa, jeżeli będziemy pozwalać się zmieniać? Czy nasza wiara będzie prawdziwa dla nas samych, jeżeli będziemy pozwalali się jej zmieniać?
Dlaczego potrzebujemy bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, żeby uwierzyć w siebie? Co powoduje, że te bariery przeszkadzają nam we wzbudzeniu sobie wiary, że to jest moje. To jest takie jak teraz. Ja boję się pewnych rzeczy, ale boję się dlatego, żeby wzbudzić sobie odwagę, na przykład mówiąc o tym, i również po to, żeby poczuć nowy rodzaj lęku. Takiego, którego do tej pory jeszcze nie czułem w ten sposób. Bo na pewno tęsknota za bliskością była już nie raz, i lęk przed samotnością jest bardzo silnym lękiem, ale można go poczuć na bardzo wiele sposobów i to buduje różne rodzaje odwagi.
Co więcej, w jakimś sensie my nie bez powodu obrastamy w te światełka i technologie, dlatego że...
Mój dziadek był elektrykiem, mój ojciec był elektrykiem i ja też jestem z wykształcenia elektrykiem. To wszystko przeszło w genach. Ja doszedłem do wniosku, że ja to nawet to lubię, te kabelki, składanie i rozkładanie. No skoro mam to w genach, to dlaczego tego nie używać?
No ale jednym z powodów, dla których używamy tych wszystkich gadżetów jest to, że to jest nieustający eksperyment. Przez cały okres trwania tego projektu, pomimo pewnych powtarzalnych elementów, w żadnym z filmów nic nie powtórzyło się tak naprawdę dwa razy. Nawet jeżeli brzmiało podobnie, żaden z naszych poglądów, tych jakichś azymutów życiowych, odkryć, nie powtórzył się dwa razy. My nie tworzymy instrukcji obsługi życia. Mimo to, na warsztatach, które organizujemy i na zajęciach, które robimy, osoby, które przyszły, stwierdziły możliwość poprawy jakości własnego życia i wpływu na to życie. Jak to możliwe? Skoro nie dostali żadnej instrukcji, nie dostali żadnych konkretnych namiarów na to, jak to powinni robić. I jak się ma do tego ta cała zmiana, która polega na tym, że od 2013 roku dokładnie, bo już rocznica mija dzisiaj, a przez całe 7 lat aż do dzisiaj, nie staliśmy w miejscu co do przekonania, co do tego, co uważaliśmy, że nam się podoba albo nie, co jest słuszne, a co niesłuszne, to się rzeczy u nas zmieniały przez całe 7 lat. I mimo to można dzięki temu wszystkiemu dokonywać zmian życiowych. Czemu to się dzieje?
Zmian życiowych dotyczących tak naprawdę każdego człowieka z osobna. Bo znamy przypadki ludzi, którzy oglądali tresury Matrixa. Dużo w swoim życiu zmienili i nie są w stanie przyznać, że to akurat było pod wpływem inspiracji płynącej z naszych filmów, bo oglądali w tym czasie różne inne filmy i to też bardzo dobrze, ale chodzi o to, żeby przed sobą samym przyznać się do tego, że to ten człowiek jest twórcą tego, co zrobił w swoim życiu.
Ten sam, który słucha. Bo jeżeli się przyczepimy do konsekwencji i powiemy, słuchajcie, w całym waszym projekcie brakuje spójności. I teraz nie mówimy o tresurze Matrixa.
Nie ma konsekwencji.
Mówimy o człowieku. Przykładowym. Takim jak Andrzej czy ja, a więc również każdy z was. Dajecie sobie prawo do takiej życiowej improwizacji, której odpalacie przed sobą jakiś sprzęt, który rejestruje, dzięki czemu potem jesteście w stanie siebie wysłuchać. To jest zabawne. W jakim stopniu nośnik cyfrowy jest jak podłoga, która wam konkretnie mówi, w jakim stopniu potraficie wygodnie używać ciała. Tak samo jest wasz nośnik cyfrowy. Odpalacie własny obraz i słuchacie własnego głosu i pierwsza reakcja najczęściej jest najeżona ocenami. Nie zwracacie uwagi na to, co mówicie. Nie zwracacie uwagi na to, o czym opowiadacie. Wy zwracacie uwagi na to, jak bardzo to jest żenujące, jak bardzo wam demaskuje wasze słabości, jak silnie, zawstydzająco to brzmi, jak drży wam głos, jak zmarszczki macie, kiedy to mówicie, jak brzydko wyglądacie, jak się marszczycie, że się tu posmarkaliście, że tu się zająknęliście, że się zapętlacie, że mówicie nudno, że fanzolicie w kółko te same rzeczy, że i tak dalej. To są pierwsze reakcje, kiedy ktoś wysłuchuje siebie. Nawet jeżeli... nie wiem, próbuje to zrobić, żeby, nie wiem, potwierdzić w sobie poczucie własnej boskości, to i tak robi to po to, bo się boi, że to jest żenujące i straszne.
Będziecie zauważać te zastanowienia, spojrzenia w bok, niespójność zdań, czy wręcz
szukanie
nawet błędy
wad,
jakieś
dziury w całym.
Składniowe, ale to jest zupełnie naturalne.
I teraz uwaga, do tego samego używamy innych ludzi w komunikacji tak zwanej bezpośredniej. Nie po to, żeby twierdzimy, że rozpaczliwie szukamy, żeby nas ktoś wysłuchał naszej prawdy, żeby przyjął to, kim jesteśmy i żebyśmy zostali naprawdę wysłuchani. A w istocie tak naprawdę bez przerwy inwestujemy w przekonanie, że ci ludzie zastanawiają się, jak się jąkamy, czy to jest ciekawe to, co opowiadamy, czy tego człowieka to obchodzi, czy to jest spójne, czy jesteśmy konsekwentni, mówiąc dzisiaj tak, a wczoraj inaczej, czy ładnie wyglądamy, jak to mówimy, czy się nie pośliniłem, czy ja mam jakiegoś tutaj bakłażana na zębie. To jest istotne przecież, prawda? I wtedy cała ta historia staje się najważniejsza i my pod tym kątem dobieramy sobie rozmówców, żeby ich zaciekawić, żeby oni nas akceptowali, żebyśmy potwierdzili, że to, co mówimy, jest akceptowalne w swojej formie. Tymczasem chodzi o to, żeby nas, kurde, wysłuchali, nie? Natomiast nie mamy kontroli nad innymi ludźmi, żeby nas słuchali czy nie, ale mamy kontrolę nad jedną sytuacją. Kontrolę, to jest dobre słowo tutaj. Nad tym, czy potrafimy wysłuchać siebie na filmie, którego oglądamy i sami nagraliśmy. Nie zastanawiać się, o, ja tutaj się jąkam, tu mi coś poszło, tutaj zezuję, tylko o czym ja mówię.
My wiemy, że większość z was nie zdecyduje się na to ćwiczenie, bo większość z was będzie uważała, że to nie ma żadnego sensu.
Tak, to jest głupie.
Że to jest strata czasu i że no ja siebie znam, po co ja mam nagrywać siebie i potem odsłuchiwać się tylko po to, żeby usłyszeć to, co i tak wiem.
A prawda jest taka, że wielu z nas boi się wytrzymać do końca takiego filmu. Wytrzymać bez oceniania, wytrzymać tylko słysząc. Z jednym prostym słowem, tak, okej, no, przeżyłeś to.
Ja ci wierzę.
Ja ci wierzę.
Słuchajcie, czyli mamy zmiany w kontekście miłości. Doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę miłość jest zmianą, tak?
Tak.
Że moglibyśmy tak samo mówić na miłość zmiana. Zmianam cię.
Zjecie cię ze zmianą.
No właśnie. Zobaczcie, jak to brzmi super. Przy czym zwróćcie uwagę, że my po rosyjsku powiedzieliśmy, że się zdradzamy.
Tak. I zmieniają.
Znając sobie zmianę.
I zmieniają ciebie.
Tak. Druga sprawa to była sprawa związana z odwagą, która nie istnieje bez lęku. I to też jest dosyć silnie powiązane ze zmianą, czyli z miłością. Przeramowaliśmy słowo zmiana w tym momencie całkowicie, do momentu, w którym zaczęliśmy mówić o wierze, która wydawałoby się, że powinna być dogmatem, ponieważ my wierzymy tylko w to, co jest prawdą, a prawda jest niezmienna. Otóż prawda jest niezmienna tylko wtedy, kiedy się zmienia.
Wyłącznie wtedy.
Bo w momencie, kiedy się nie zmienia, jest zamrożona.
I przestaje być prawdą.
I przestaje być prawdą. Prawdą chwili, w której się właśnie znajdujemy w tej chwili, tu, teraz. Przed momentem była inna prawda. Teraz jest zupełnie inna prawda. I Spróbujmy teraz zastanowić się nad taką prawdą w naszym życiu. Co byśmy chcieli zmienić w naszym życiu? Co by to miało być? Pierwsza rzecz, którą chcielibyśmy zmienić, żeby było inaczej niż jest w tej chwili, bo w tej chwili to jest tak, że to cały czas się powtarza, a my z tym nic nie możemy zrobić i nie możemy tego zmienić. I chcemy to zmienić na jakąś inną sytuację. I najczęściej jest tak, że to nie jest jakaś inna sytuacja, tylko my mamy wizję tego, jak byśmy chcieli, żeby ta zmiana się odbyła. Bo jakby się odbyła inaczej, to to już nie byłoby takie nasze i byśmy za bardzo w to nie wierzyli, jakby zmiana się odbyła nie tak, jak my tego chcemy.
No dobra, i czego ta zmiana dotyczy? Tego, kim jesteśmy, czy z kim jesteśmy? Tego, co mamy, tylko czy tego, co robimy? To jest pierwsze.
Jednego baboka mnie.
To tutaj po lasach je odstrzeliwują regularnie po nocach. I teraz drugie pytanie. Czy ja jestem gotów na siebie po zmianie? I to nie jest takie głupie pytanie, wbrew pozorom. Załóżmy, że chciałbym na przykład być człowiekiem, który jest bardziej popularny. Bo doskwiera mi to, że jestem tak anonimowy. Doskwiera mi to, chciałbym być kimś, kto ma więcej uwagi na sobie, kto jest bardziej, kogo bardziej słuchają. Czy ja jestem w stanie przyjąć całe środowisko, które wytworzę w związku z własną popularnością? Czyli również hejt. Czyli również wyśmiewanie. Czyli również masę ludzi, którzy przyjdą tylko po to, żeby nasrać. Czy ja jestem gotów na to?
Teraz wyobraźmy sobie, że to, czego mamy świadomość, to, co przeżyliśmy, to, w co wierzymy, to, jak myślimy, to jest powiedzmy 20, może 30% tego, czym jesteśmy. A cała pozostała część jest naszą formą podświadomą, która również kreuje świat wokół nas.
I to robi kompletnie bez zastanawiania się nad tym, jak to wygląda. Robi to również zupełnie bez oceny moralnej, ponieważ nie posiada takowej. Ma tylko jedną najważniejszą dyrektywę. Zrobię to, jeżeli tego chcę.
Zwróćcie uwagę, jaka tu jest demokracja życia. 20% naszego jestestwa rządzi całą resztą, mówiąc, jak ma być, jak chce, żeby było. Nie mając zaufania w ogóle do tej pozostałej części naszego ja, w jaki sposób ta część podświadoma jest w stanie wykreować naszą przestrzeń, nasz świat, używając do tego tylko i wyłącznie zaufania.
Tymczasem to właśnie ona, ta część ciemna, ten ciemny hangar, tworzy świat tego Messerschmitta. Tak naprawdę tam się je produkuje. Czyli to ta ciemna strefa powoduje, że rzeczy się dzieją, a nie ta, która mówi, jak rzeczy wyglądać powinny. Co więcej, my często nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile naszych przekonań pochodzi z tej ciemnej strefy. Ile tam korzeni tkwi i wiele z nas, gdyby nas dobrze przypilić, i zadawać im bardzo długo pytania, a skąd wiesz, a skąd wiesz, a skąd wiesz, dotarłoby do punktu, w którym nie byłoby w stanie powiedzieć, dlaczego to, w co wierzy oficjalnie, to, co oficjalnie powtarza, że jest dla tej osoby priorytetem, jest dla niej priorytetem.
I teraz co zrobić, żeby uzyskać zaufanie do tej części nas, która jest podświadoma? Ano, nagrajcie ten film i poobserwujcie siebie i zobaczycie, ile odczytacie informacji z podświadomości w tym filmie, obserwując siebie, swoją mimikę twarzy, ruchy oczu, to w jaki sposób mówicie. Będziecie czytać w sobie jak w książce i poznacie siebie tak naprawdę, kim jesteście. Zaczniecie mieć do siebie zaufanie. Zaufanie do tego, co tworzycie przed sobą. Jakie nowe lęki, jakie nowe odwagi, jakie nowe emocje, jakie nowe wiary.
Jutro trochę więcej popracujemy właśnie z tymi aspektami, które są widoczne, kiedy wyłączy się w filmie dźwięk. A propos właśnie możliwości pośrednictwa mikrofonu. On przestaje być przeszkodą, kiedy wyłączysz dźwięk i popatrzysz, jak ci faceci się ruszają.
Kiedy świadomość jest tu i teraz, ona nie widzi wielu rzeczy. Umyka 60% bycia sobą. Dlatego my używamy tych wszystkich urządzeń, żeby poznać siebie i nabrać do siebie zaufania. My nasze filmy oglądamy maksimum 7 razy, bo po 7 razach już nie jesteśmy w stanie tego więcej oglądać.
Potem już żygamy, tak. Natomiast jest to robione głównie po to, żeby przede wszystkim zaobserwować, jak następuje proces komunikacji. Nie, żeby słuchać po 10 razy jakieś to mądrości.
Jakie tam mądrości? Nie, my obserwujemy siebie, jak się ruszamy, jak mówimy, jak reagujemy, jaki jest przekaz, co myśmy sobie powiedzieli, czego się tak naprawdę boimy, z czym chcemy się zmierzyć, w którym kierunku iść.
No bo przecież żadne z tych wystąpień nie było wcześniej przygotowane. To, co teraz mówimy, tak jak żadne z naszych wcześniejszych wystąpień nie było nigdy wcześniej przygotowane. My nie umówiliśmy się, kto powie kiedy, co i o czym będzie mówił. Ja nawet nie wiedziałem, że Andrzej zacznie od zmiany. Mówiliśmy, że to prawdopodobnie będzie pomysł, ale był jeszcze inny pomysł. Ja nie wiem pewności, o czym on zacznie mówić. On nie wiedział, że ja wezmę słowo i zmiana. Nie wiedzieliśmy, że powiemy o zdradzie. Nie wiedzieliśmy tego. Myśmy nie wiedzieli niczego z wszystkiego, co dzisiaj powiedzieli.
I powiem wam, że jest takie dziwne uczucie, że po każdym takim spotkaniu jak to i po nagraniu mamy wrażenie, że myśmy tam nic nie powiedzieli i że to wszystko były flaki z olejem i było bardzo nudne.
Kompletne farmazony.
Po czym w momencie, kiedy za 2 czy 3 dni oglądaliśmy ten film, sami o sobie dowiedzieliśmy się mnóstwa rzeczy.
Tak.
A w momencie, kiedy to mówiliśmy, wydawało nam się to trywialne.
Absolutnie, zupełnie. I wielu, zresztą innym, też się to wydawało kompletnie trywialne. I to jest sygnał, że ta osoba powinna zmienić kanał. Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś na przykład słucha nas i mówi, matko, to do mnie trafia, to wielokrotnie jest sygnał, że ta osoba nie słucha nas, tylko siebie. To jest jeszcze zabawniejsze. Że myśmy nie wiedzieli, co ta osoba zrozumie i co ona z tym zrobi.
Mało tego, gdybyśmy robili to celowo, żeby ta osoba to zrozumiała, to prawdopodobnie sami siebie nie rozumielibyśmy, o czym mówimy.
Chociaż bylibyśmy przygotowani.
My cały czas mówimy o zupełnie historiach, które przychodzą jakby w tej właśnie chwili, po to, żebyśmy mogli sobie to odczytać za moment, spróbując zajrzeć swoją podświadomość, te 60%, którego w tej chwili nie czujemy. Ale te 60% doprowadziło nas do tego miejsca z takimi ludźmi, przy takim ognisku, przy takim sprzęcie, z takimi pociągami. To była nasza droga. Te pociągi jeżdżą tutaj co roku. I pewnie jeździły wcześniej i będą jeździć na następnych zlotach również.
Zmieniają się tylko maszyniści. Prawda jest taka,
Naszyjniści.
No to wiesz, może ładnego naszyjnistę. Natomiast...
Necklessman.
Necklessman, to jest, tak się nazywa twój naszyjnista. To, co moglibyśmy jeszcze powiedzieć pozornie tylko zaskakującego, również metody, którymi pracujemy, a więc nie tylko słowa, nie tylko teoria, nie tylko gadanie, ale również metody, które konkretnie pracują z konkretnymi problemami i te problemy pozwalają rozwiązywać. One też się tak tworzyły. Jadąc na pierwszy warsztat, my nie wiedzieliśmy, co zrobimy. Myśmy ani jednego dnia nie przygotowywali się do tego warsztatu. Myśmy po prostu zaczęli mówić. Wzięliśmy na warsztat określone zjawiska w życiu człowieka, jakim jest rodzic, jakim jest instynkt, jakim jest dziecko, jakim jest podświadomość, ale myśmy nie wiedzieli, co o tym powiemy. Myśmy tylko zaufali naszej ciemnej strefie i powiedzieli, słuchaj, jeżeli potrafisz dać mi lęk przed wystąpieniem publicznym, jeśli potrafisz dać mi lęk przed tym, że komuś spieprzę życie, jak mu niewłaściwie powiem coś. Jeśli potrafisz dać mi te wszystkie piękne narzędzia, którymi chcesz mnie chronić. Jakim jest strach przed tym, że ktoś sobie zrobi kuku tym, co mu powiem. Że nie trafię, że się pomylę. To ja dziękuję ci za twoją pomoc. Ufam w twoje dobre intencje i daję ci wolną rękę. Dawaj mi też inne rzeczy.
Wracam do tego ćwiczenia Olega. Ponieważ będziecie się chcieli do tego jakoś przygotować, czyli zastanowicie się, o czym będziecie mówić. Otóż nie. Stawiacie przed sobą kawałek telefonu, ten który nagrywa
tylko, tak.
I włączacie to i wtedy zaczynacie się dopiero zastanawiać, o czym będziecie mówić, bo najwięcej informacji odczytacie właśnie z tego momentu.
Tak jest.
Z tego momentu, kiedy jeszcze nie zaczęliście mówić.
I to wcale nie jest ważne, czy powiecie wszystkie detale, czy o czymś ważnym zapomnicie, czy o czymś pominiecie, czy coś przemilczycie. Wy będziecie wiedzieć, że to przemilczeliście, jak będziecie tego słuchać.
A potem wiecie, co zróbcie? Nie mówcie na temat, tylko mówcie to, co wam przychodzi do głowy.
Kiedy czujecie, kiedy myślicie o tym zdarzeniu, o tej trudnej historii, o tym, gdzie istnieje ten element, którym tak bardzo siebie o coś obwiniacie. Jeżeli przeoczycie jakiś fakt, nie rozliczajcie się za to.
Przecież nie musicie być szczegółowi. My niejednokrotnie ściemniamy. Ale to ściemnianie przychodzi do nas w tym momencie, że mamy coś takiego powiedzieć. I my mamy do tego zaufanie. Nauczyliśmy się. Kiedyś ważyliśmy słowa. W tej chwili mówimy dokładnie to, co przychodzi wprost.
Dokładnie tak.
I zróbcie taką właśnie woltę. Postawcie ten telefon, włączcie go i dopiero wtedy zastanówcie się, jakie zdarzenie w waszym życiu było tym, którego najbardziej się wstydzicie. A potem zacznijcie mówić to, co wam przychodzi do głowy. Wtedy odnajdziecie siebie. Wtedy odnajdziecie te 60%, które również rządzi waszym życiem.
Może to będzie ta historia, która będzie związana z faktem, że nigdy nikogo nie umieliście tak wysłuchać. Może ten element będzie dotyczył tej części waszego życia, które będzie polegał na tym, że nigdy siebie nie potrafiliście tak wysłuchać. Może będziecie to dotyczyło pewnej historii związanej z tym, że kiedyś kogoś nie wysłuchaliście i ten ktoś w związku z tym faktem poczuł się tak albo inaczej. I zrobił
albo
coś,
nawet nie miał szansy się zaprezentować.
Tak.
Nie miał szansy wyjaśnić wam, o co jest w waszym życiu.
Albo na przykład ta historia może dotyczyć tego, że przegapiliście coś ważnego z życia osoby, na której wam zależało. I teraz nie możecie się z tym pozbierać. To ciągle do was powraca. I tak naprawdę wszystko, co potrzebujecie, to żeby to normalnie powiedzieć komuś, kto tylko wysłucha.
Kto tylko wysłucha. Bez oceny, bez analizy, bez komentarza.
Bez komentarza.
To musi z was wyjść. Tędy. Wy to musicie powiedzieć do siebie. Wy to musicie zobaczyć. Wy to musicie odczytać. Ja celowo używam słowa musicie.
No, zrobiło się poważnie, ale tak naprawdę my jak robimy jaja, to często dzieją się bardzo poważne rzeczy, a jak mówimy poważne rzeczy,
to dzieją się
to
jaja.
Dzieją się jaja, no. Bo...
Ale też zauważyliśmy jedną rzecz, jak jest mało ludzi, to przekaz jest cholernie skondensowany, sfokusowany, tak. A jak jest dużo ludzi, to wtedy jest mnóstwo tam opowieści, kawałów, różnych historii i tego kabaretu rozwoju osobistego.
Chociaż wiesz, na pierwszym zlocie było dokładnie tyle samo, co dzisiaj, a wtedy były jaja kompletne. Nie zmienia to jednak faktu.
Ale ja już się wyleczyłem z tej traumy po chomiku.
Naprawdę?
Tak. Już teraz następne lęki. Teraz mam koty, psy.
Koty i psy, tak.
Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy lubię koty. A ja mówię, z musztardą? No i takie głupie pytanie, nie? Czy lubię koty?
A za ty alfem jesteś, czy co? No ja w każdym razie nie lubię ludzi.
Oleg nigdy nie zjadł żadnego człowieka.
Ale tej rzeczy się odnosi, co do pewnej rzeczy, nie no, bo na przykład często słyszę, prawda, uwielbiam ludzi, prawda, ja się za każdym razem, jak ja to słyszę, mi się plecy jeżą po prostu.
No i to są właśnie takie lęki, których szukamy, tak? Wtedy jest się czego bać, nie? No, no, wtedy odwaga rośnie.
Spotykasz kanibala, on ci o tym mówi oficjalnie. Nie no, szczerze, no, przecież wielokrotnie czujemy się jak kanibale. Wielokrotnie się czujemy jak kanibale, ponieważ zrównujemy naszą ocenę naszej osoby dokładnie z poczuciem bycia kimś aż tak zbrodniczym i wrogim.
Ale słuchajcie, my jemy ludzi na śniadanie, na obiad i na kolację. Zawsze znajdzie się ktoś słabszy od nas.
Oczywiście.
Zawsze znajdzie się ktoś, kogo zauważymy, że możemy go skonsumować. My z natury jesteśmy kanibalami.
I pytanie teraz, czy damy sobie szansę wysłuchać historii kanibala w naszej osobie. Czy Hannibala?
Hammurabiego
Lectera.
A wiecie, tak? Jak się hipopotam po rosyjsku nazywa?
Begemot. Behemot. Jak ruscy zobaczyli tego wodnego konia spuchniętego od nadmiaru powietrza w płucach schowanego, to powiedzieli, że to jest biblijny potwór, Behemot. Pierwsze skojarzenie.
I oni w to wierzą do dziś. Taka wiara.
No i teraz tak. Ile będzie we mnie otwartości na tego zbrodniarza? Zresztą zwróćcie uwagę, ja celowo używam słowa zbrodniarza. Ludzie, jakby mówimy o tym, że ludzie się dzielą często, to ja powiem tak, reguła jest taka, że ludzie generalnie się dzielą. A potem możemy sobie coś dopisać. Więc ludzie się dzielą na takich, którzy i wtedy wymieniamy. Pod kontekstem tego, co za chwilę powiem, ludzie się dzielą na osoby, które lubią oglądać relacje o różnych monstrach ludzkich. Tak, pod tytułem Sprawa dla reportera i tak dalej.
Wilczenie owiec.
Wilczenie owiec, żeby poczuć się dobrym człowiekiem, emanując osądem. Inne osoby oglądają to albo boją się oglądać takie historie, ponieważ budzi to w nich wyrzuty sumienia, bo uważają się za jednostki w jakiś tam alegoryczny sposób podobne. Może niekoniecznie zjadają inne osoby, ale wierzą święcie, że są w jakimś wymiarze zbrodniczym. Bo ktoś im to powiedział, oni w to uwierzyli. I teraz kogo zobaczymy w monitorze tego telefonu? Kogo wysłuchamy? I czy jesteśmy w stanie jako jedyni na świecie dać temu skazańcowi własne ucho bez osądu? Jedyni na świecie. Nikt nam w tym nie pomoże. Nie ma ani jednej osoby,
która będzie mu wierzyła
w każde jedno słowo.
Nie ma szans, żeby znaleźć kogoś, kto nam całkowicie uwierzy w to, co mówimy.
Dlatego, że każdy boi się o siebie na najgłębszym, instynktownym poziomie i wysłucha nas, tak, ale w końcu pójdzie do domu. W końcu znajdzie ten moment, kiedy powie, dalej z tobą nie pójdę. I wtedy znowu tylko my tej osobie zostaliśmy. To jest esencja samodzielności. Być dla siebie takim rodzajem spowiednika. Nie, który nas wyspowiada i rozgrzeszy, tylko kimś, kto powie... Zresztą w ogóle grzech, ciekawe słowo. Wiecie, że w Biblii nie ma ani razu słowa grzech? Znaczy konkretnie w greckim i hebrajskim oryginale?
Nie istnieje.
Nie istnieje słowo grzech. Jest tekst jest słowem słowiańskim. I angielskie słowo syn również, tam czy córka? Nieważne. W każdym razie to zostało dopisane i kulturowo przekręcone. Greckie pierwsze tłumaczenie Biblii używa terminu chybienie. Chybienie celu.
Przy czym to nie zabrania strzelać.
Nie, właśnie. Idź nie i chybiaj więcej, czyli no, wykorzystaj doświadczenie, żeby lepiej trafiać. To wszystko. Czyli to nie jest zbrodnia. To jest po prostu nietrafianie we własne cele.
Mówimy cały czas o czymś, co w naszym życiu nazywamy grzechem. Co powoduje, że nie mamy zaufania do siebie, tracimy do siebie szacunek, bo zgrzeszyliśmy w taki czy w inny sposób.
I teraz, czy nietrafienie do celu w tarczę jest tak niewybaczalne? Kto w naszym życiu ma być gwarantem, że będziemy zawsze strzelać w dziesiątkę? Kogo czynimy ubezpieczycielem naszych strzałów? Była sobie taka historyjka, podczas której pewien podróżny odwiedził pewne miasto. Kiedy mijał mury miejskie, zobaczył, jak na murach tego miasta, w tym murze, w cegłach tkwiła wbita strzała co jakiś czas, co jakiś odległość. Ta strzała była wbita dokładnie w środek namalowanej na tej ścianie tarczy. Za każdym razem był to środek. I ten podróżny, ponieważ cechowała go świeżość i otwartość, zachwycił się takim kunsztem strzeleckim i nie uspokoił się, dopóki nie znalazł kogoś, kto znałby tego człowieka, kto tak celnie strzela. Ktoś pokazał mu, że to miejscowy kowal, który mieszka za rogiem. I nasz podróżny dotarł do tego kowala i powiedział: człowieku, czy jesteś w stanie nauczyć mnie tak celnego strzelania? Na co on odpowiedział: mogę cię tylko nauczyć sposobów, w jaki ja osiągam taki cel. No tak, tak, powiedział wędrowiec, dokładnie o to mi chodzi. Dobrze, powiedział kowal, jutro przy murach pokażę ci, jak to robię. Ta historia w tym miejscu się zawiesza i pod koniec tej rozmowy do niej wrócimy. Ale teraz dokładnie zobacz, gdzie siedzisz i jak siedzisz. Przez krótką chwilę wyjdź parę naście centymetrów w okolice twojego otoczenia i spójrz na człowieka, którego tak dobrze znasz i którego tak naprawdę śledzisz przez całe jego życie. I teraz ta osoba siedzi przy ognisku i słucha nawiedzonego gadania dwóch siwiejących pajaców. Przyjrzyj się, jak siedzi, czy jest jej dobrze, w jaki sposób oddycha, czy podobają ci się rysy jej albo jego twarzy. Czy wiesz, czemu ta osoba tu przyjechała? Co ona tu robi? Czego ona tu szuka? Czy dajesz tej osobie prawo tu być? Doświadczyć wszystkiego, czego teraz doświadcza. Niezależnie od tego, czy te uczucia będą przyjemne, czy nie. Pamiętasz przecież ją, tę osobę, przez całą rozciągłość życia. Wiesz, co robiła. Wiesz, co ją tu doprowadziło. Dokładnie teraz cały jej życiorys sprowadził ją do tego miejsca. Co czujesz, wiedząc o tym, co ta osoba przeszła? Co możesz jej jeszcze chcieć dać w związku z tym, co przeszło? Ile osób na przeciągłości całego procesu życia, aż do dziś, dało tej osobie taką uważność, jak ty w tej chwili? Czy ona pamięta taką chwilę, jak teraz, w której ty patrzysz na nią, wsłuchując się w każdy oddech, każdą myśl? Nie odrzucając żadnego uczucia, które ona czuje. Na twarzy tej osoby, w jej ciele, w jej ruchach jest wypisane wszystko, co przeżyła i wszystko, czego się obawia. Czy jesteś gotowa pozwolić jej opowiedzieć się o tym? Czy jesteś gotowa poczekać, aż odważy ci o tym się opowiedzieć? Czy masz w sobie gotowość na jej wstyd? Na trudność, z jaką będzie przekonywać się do tego, żeby wziąć się na odwagę i po prostu powiedzieć, jak było, bez koloryzowania, bez racjonalizacji, bez usprawiedliwiania, bez tłumaczenia się. Czy ona może przed tobą się nie tłumaczyć, nie usprawiedliwiać? Może tylko powiedzieć wprost, w całej nagości tego doświadczenia, co czuła, kim myśli, że jest. Czy jesteś dla niej człowiekiem, zdolnym przyjąć nagie wyznanie? Wiedząc, jak brutalnym to jest dla tej osoby przeżycie. Wiedząc, że jeśli ty tego nie będziesz chcieć zrobić, ona nie znajdzie nigdy nikogo innego. Pozwól jej milczeć teraz, tak długo, jak potrzebuje. Bo przecież wiesz doskonale, że jeżeli ona nic nie powie, jeśli on nic nie powie, to ty i tak wiesz, co się stało. Ty wiesz. Ale czy wiesz, jak odbierzesz to, co usłyszysz głośno, kiedy ona wreszcie powie to głośno? Jak to zabrzmi w twoich uszach? A teraz wyjdź jeszcze z tego miejsca, w którym stoisz i patrzysz na siebie. Stań w trzeciej osobie. I zobacz tego towarzysza, jakim się stałaś, stałeś dla siebie sam. Czy jesteś w stanie docenić odwagę, bohaterstwo wręcz tego towarzysza, którym jesteś dla tej pierwszej osoby? Czy jesteś w stanie zauważyć, jak rzadkim prezentem, jak niespotykaną osobą jesteś dla tej pierwszej osoby, w tej drugiej postaci, stojąc w tym trzecim miejscu? I teraz widzisz siebie w tak trójkątnym zestawieniu. Widzisz pierwszą osobę, która potrzebuje być wysłuchana. Wprost i bezpośrednio. Widzisz drugą osobę, która potrzebuje być wsparta w bohaterskim czynie bycia jakimś nieoceniającym i słuchającym. I widzisz siebie w miejscu, w którym ogarniasz jedną i drugą. A kto to jest ten trzeci? Wróć więc do pierwszej osoby. Do tej, która to wszystko przeżyła. Do tej, która niesie ze sobą tę historię. Do tej, która potrzebuje być wysłuchana. Spójrz na tę trzecią postać, która widzi ciebie i która widzi drugą postać, która jest gotowa wysłuchać. Tylko ty wiesz, jak wygląda trzecia postać. Twój osobisty geniusz kreacji twojego życia, który słucha pierwszy. Słucha drugi. Nie mówiąc nic, po prostu robi i niczego nie żałuje. Zaprowadził wędrowca za mury. Pokazał mu miejsce, którym za chwilę pokażę mu jak. Wykonuje tak celne strzały. Wyjął strzały. Napiął cięciwę i wypuścił strzałę prosto w nagą ścianę. Strzała wbiła się głęboko. Po czym kowal wyjął z kieszeni kredę, podszedł do ściany i obrysował wbitą strzałę dokładnie tak, że była w środku. No w taki sposób powiedział. Zawsze trafią w dziesiątkę.
Sposobem. Sposobem i sprytem, słuchajcie. On zbudował swoje takie zaufanie, że obojętnie, gdzie by nie trafił, podszedł, obrysował.
I trafiał w dychę.
I wszyscy myśleli, że trafiał w dychę. A on miał z tego przyjemność. Jego sposób na zdobywanie czegoś w rodzaju satysfakcji z tego, że jest.
Przy czym zdecydowanie strzelanie z łuku sprawiało mu tyle frajdy, że robił to często.
I gdzie popadnie.
Dzięki czemu robił to również dobrze.
Słuchajcie, skończył się już prąd w naszej lampce, co świadczy o tym, że chyba przeholowaliśmy jak zresztą zwykle.
Jak zwykle.
Za chwilę lubisz kwas mluburówczany?
Lubię. No bardzo. To smaczne. Zwłaszcza z mango.
Z mango. Dobra, słuchajcie, za chwilę się zbliżymy do was bliżej, jeszcze bardziej bliżej. I tyle. Na dzisiaj bardzo wam dziękujemy za waszą bardzo mocno sfokusowaną i skondensowaną energię, która pozwala nam na tego typu przekazy.
Kompletnie nie wiemy, co z tym zrobić, bo jeszcze zupełnie nie wiemy, co to zrobiło.
Co to zrobiło i w jaki sposób, ale na pewno o tym się przekonamy, oglądając ten film przynajmniej 7
razy.
Wypowiadając 7 życzeń, mając zaufanie, że te życzenia zostaną nam dostarczone dokładnie w taki sposób, w jaki chce nasza podświadomość. Okej, no to tyle na dzisiaj. Dołączamy do was do ognia. Dzięki.
Biedni, zmarznięci, zmęczeni,
to my wam dziękujemy. Że trzeba dowalić do pieca. No dobra, to puścimy jakiegoś tam Balkan Nomadsa.